jesteście przestępcami.
Times of Israel podaje, że Izrael chce przekazać szczepionki na chińskiego koronawirusa około 15 krajom w zamian za poparcie dyplomatyczne. Pytanie, czy Izrael da szczepionki Polsce, a Polska w zamian za to przeniesie swoją ambasadę do Jerozolimy. O tym porozmawiamy za chwilę z Eli Barburem, szefem Tel Aviv Online. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Z nami jest Eli Barbur, redaktor naczelny serwisu Tel Aviv Online. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa. Witam Cię, Moniko.
Dzień dobry. I czekamy również na Wasze pytania, Wasze komentarze.
Pani Moniko, przepraszam.
Nic się nie stało, Eunika to takie greckie imię z Nowego Testamentu, ale to taki off-topic, a my czekamy na Wasze komentarze, Wasze tweety. One się będą pokazywać na naszym ekranie i PPTV, ten hashtag obowiązuje wciąż. I te pytania będę zadawać panu redaktorowi w trakcie programu. Również zachęcamy Was do wsparcia Idź Pod Prąd. Już tylko kilka dni jest w lutym na to wsparcie. idźpodprąd.pl/wsparcie. Możecie to zrobić na kilka sposobów. A my przechodzimy już do meritum. Panie redaktorze, w Polsce wciąż niedobory szczepionek na koronawirusa, a Izrael ma nadwyżki i słyszeliśmy, że już są plany na szczepienia dzieci. Czy Izrael przewiduje przekazać te nadwyżki szczepionki na chińskiego wirusa także Polsce?
No pewnie by przewidywał, gdyby to jakieś rzeczywiście jakieś zbliżenie między Warszawą i Jerozolimą, podkreślam, nastąpiło. W tej chwili to już z tego, co widzę, to już nawet nie 15 krajom Izrael ma przekazać te nadwyżki szczepionek, ale 19 krajom. W większości to będą to państwa, prawda, azjatyckie, afrykańskie, bo to ważna sprawa teraz dla Izraela, są stosunki z Afryką. No i dostanie się też pewnie coś tam Palestyńczykom. To też będzie zależało od wielu czynników. Z krajów wschodniej Europy szczepionki ma dostać Republika Czeska i Węgry. To już wiadomo, bo to już oficjalnie zapodano tutaj. Czy Polska? No z Polską są obciachy, jak wiadomo, no już od paru lat tam na poziomie tych różnych interpretacji holokaustowych związanych z II wojną światową, prawda? Ja w ogóle jestem przeciwny temu, żeby jakaś taka narracja polsko-izraelska odbywała się tylko na poziomie tych kwestii przeszłości, no bo to trzeba jakoś pójść do przodu, prawda? Jeśli chodzi o Izrael, to na pewno w tej chwili chcę przekuć tą sprawę dostarczania szczepionek, nie tylko także poradnictwa, jak walczyć z COVID-em, bo pod tym względem jesteśmy w czołówce światowej, jeśli nie najlepsi, w ogóle nie chcę się chwalić oczywiście, odpukać. W każdym razie pod względem liczby szczepień i skuteczności tej całej kampanii szczepionkowej, no to jesteśmy okej, okay. no naprawdę prowadzimy w tej chwili. Także chcę przekuć
5% populacji. Dokładnie, a u nas jest to zaledwie 3% w Polsce.
No tak, no to więc jak mówię, no jesteśmy rzeczywiście w czołówce światowej i to oczywiście dobrze świadczy o premierze Netanyahu, który za miesiąc ma wybory. No i oczywiście także w tym kontekście należy to widzieć całą tą sprawę. jego aktywności, dużej aktywności i powodzenia tych starań wszystkich. Ale jeszcze wracam do tego przekucia tych szczepionek na jakieś tam na kwestie dyplomatyczne. Wiadomo już, że Czechy w przyszłym miesiącu otworzą filię ambasady swojej w Jerozolimie. No to jest część tej takiej dwustronnej współpracy, która już w ostatnim okresie między Pragą Czeską i Jerozolimą jest ścisła. Jest jakoś bardzo fajnie się te stosunki z Czechami układają. Nie wiem dlaczego akurat z Czechami, ale tak jest. No, z Polską się nie układają, a z Czechami się układają. Może no to jest kwestia charakterów narodowych. Nie umiem wytłumaczyć dlaczego. Oczywiście, że lepiej byłoby z Polską, bo nie mówię o tym, że osobiście, że bardziej bym chciał, prawda? No ale no, nie daję rady. No. Nie, ale jak już powiedziałem, ta narracja polsko-żydowska, właściwie mówię o polsko-izraelskiej konkretnie, nie powinna się ograniczać tylko do kwestii holokaustowej. Jest dużo więcej powiązań, są też dużo bardziej pozytywne sprawy, które można wyciągać z przeszłości. Bardzo dużo błędów zostało popełnionych. Właśnie między innymi dlatego, że ograniczamy się do kwestii tych holokaustowych, a one są interpretowane często z lewackiego punktu widzenia. Nie mam żadnej obsesji, dokładnie tak jest. Trzeba było od początku, od dziesięcioleci powiedziałbym, wyciągać sprawę raczej na przykład getto warszawskie, powstanie w getcie warszawskim. Trzeba było wyciągać sprawę współpracy między tym prawicowym żydowskim związkiem wojskowym i AK, a nie lewicowym ŻOB-em, czyli żydowską organizacją bojową, która współpracowała z czynnikami lewicowymi polskiej stronie.
To jest duży powód.
Słucham?
Ja myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy właśnie w drugiej części programu, bo chciałam też zapytać pana redaktora później o sprawę doktora Greniucha, który był przez chwilę szefem wrocławskiego IPN-u, ale jeszcze wróćmy na chwilę do szczepionek. Panie redaktorze, no to co by musiało się stać, żeby Izrael jednak przekazał te szczepionki na chińskiego wirusa Polsce? Czy Polska musiałaby no, zadeklarować, że przeniesie swoją ambasadę do Jerozolimy?
Nie. Przede wszystkim musiałby się zmienić klimat. Klimat taki, że tutaj w Izraelu powiem w liczbie mnogiej, prawda, ale to chodzi o czynniki rządowe. Żebyśmy zrobili, że z Warszawy to są jacyś ludzie życzliwi, a nie ludzie, którzy tam wciskają na jakieś stanowiska w IPN-ie we Wrocławiu jakiegoś dziwnego faceta hejlującego. No to skandal absolutnie i tragifarsa. Tragifarsa autentyczna. Jak można gadać z Izraelem, windując na świecznik takiego człowieka choćby we Wrocławiu, prawda? Przecież to jest absolutnie nieprawdopodobne. Trzeba być kompletnym idiotą, żeby go wywindować, takiego człowieka. No. To mi przypomina czasy komuny, już tej schyłkowej takiej. To już wielu z Państwa tego nie pamięta albo nie zna tych faktów, ale na przykład w okresie marca 68 jednym z takich najbardziej antysemickich publicystów był jakiś taki Kazimierz Konkol. Taki facet, było dwóch, Gontarz i Konkol, sztandarowych. To tego Konkola potem Jaruzelski wywindował na szefostwo jak to się tam nazywało, mam to zapisane gdzieś tam, a Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. No to była część IPN-u późniejszego, prawda? I ten facet przyjechał potem dogadywać się z Izraelem na poziomie Yad Vashem. Ten facet, ten czołowy, ten wściekły antysemita dosłownie przyjechał do Izraela jako przedstawiciel oficjalny Polski. No ale to był schyłek komuny jaruzelskiej. No więc teraz mi to przypomina sprawę tego Greniucha całego. No przecież no jak to jest w ogóle możliwe? No za komuny wszystko oczywiście było możliwe, ale ci panowie teraz powtarzają te same beki. No, no to się nie da, to nie da rady. No trzeba odpowiednich ludzi. No. Proszę wrócić z działek, inteligencja jak wróci z działek i zacznie rozmawiać. No.
Doktor
Wycofywanie się na te działki to jest tragedia polska, to jest moim zdaniem skromnym.
Doktor Greniuch już zrezygnował z tej funkcji, ale rzeczywiście to była głośna sprawa. Też ambasada Izraela w Polsce wypowiedziała się na ten temat. Prosimy teraz komentarz pastora Pawła Chojeckiego w tej sprawie, w sprawie wyboru doktora Tomasza Greniucha na pełniącego obowiązki szefa IPN we Wrocławiu. I wracamy za chwilę z tą zapowiedzią odwilży Jarosława Kaczyńskiego na linii Polska-Izrael.
Tu jest taki apel, żeby się z tego wycofać. Tu tam pochwała dla ambasady Izraela, że dość tak, jakby to powiedzieć, miękko zareagowali. Naprawdę to stanowisko jest takie, bym powiedział, wyważone i przyjazne. Znaczy nie dąży do konfliktu. Tak tylko mówię, że zdziwienie i że tak radzą, żeby tam odwiedził muzeum. Jest tu coś dziwnego i nie wiem, czy to jest jakaś taka autorska akcja szefa IPN-u pana Szarka, czy też jest tutaj jakiś cień władzy pisowskiej, która próbuje odgrzać po raz kolejny. Przypominam, że 2018 rok, początek, to jest tu nominacja Morawieckiego i wojna z Izraelem, wojna z Żydami na cztery fajerki. Dla dobra Polski powinniśmy teraz szczególnie dbać o reputację, a nie, że tak powiem, dawać amunicję wrogom.
Panie redaktorze, jak to jest, że z jednej strony rzeczywiście Jarosław Kaczyński miał wysyłać sygnał do Jerozolimy o normalizacji stosunków dyplomatycznych z Izraelem i podobno na Bliskim Wschodzie ten sygnał został przyjęty z zainteresowaniem, a z drugiej strony, no, w tym samym czasie, można powiedzieć, dzieją się takie sprawy jak sprawa doktora Greniucha, a także wyrok Sądu Okręgowego w sprawie książki Dalej jest noc, losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. Jak to oceniać pana zdaniem? Jak to rozumieć? Czy to jest jakiś, można powiedzieć, balon próbny? Jarosław Kaczyński markuje tylko taką chęć normalizacji stosunków?
No ja podejrzewam, że usiłuje przykre zgrzyty z tym jakąś tam Greniuchem.
Greniuch, no. Tak.
Tak, doktorem pani mówi, tak? No dobra. No więc no, doktorka już utrąciła, ale przy okazji no, nie zaszkodziło nam wysłać jakiś sygnalik, nie wiadomo przez kogo. To wszystko jest jakieś takie zakulisowe, jakieś takie, to trzeba otwarcie gadać, niech facet stanie, ten czy inny, ja nie mówię, że koniecznie Kaczyński, niech ktoś stanie elegancko, powie o co chodzi, że Warszawa chciałaby tego, prawda, zbliżyć się do Izraela, że zacznijmy rozmawiać konkretnie o współpracy ekonomicznej, politycznej, wtedy Izrael powie, że fajnie by było otworzyć jakieś biuro dyplomatyczne, prawda, Polski w świętym mieście Jerozolimie i byłoby elegancko, no dokładnie tak samo jak się dogadali z Czechami i także z Węgrami, no.
Dokładnie.
Z Węgrami to ja mam tam pewne zastrzeżenie do tego Orbana oczywiście, ale z Czechami, no to jest fajny kraj, no to jest w sumie kapitalny kraik, no. Jest inteligentny, jest fajny, jest przystępny, jest miły. No. Jest miły, to wszyscy w Polsce wszystko wiedzą. Prawda?
A co z tą Polską w takim razie?
A z tą Polską to jest tak, że jesteśmy na noże. No dalej, no. Bo oba te narody są zakapiorskie i się zacięły się na tym holokauście cholernym, zamiast ominąć temat i wrócić do niego z czasem, prawda? Ja już mówiłem tysiąc razy tam przy różnych okazjach. Turystyka, gospodarka, high-tech, jest wiele numerów, jest wiele płaszczyzn, na których można współpracować, wojsko przecież, no, technologie wojskowe i tak dalej. Ludzie po obu stronach mogą się dogadać, bo nie brakuje inteligentnych ludzi i w Polsce, i w Izraelu przecież, tylko jak mówię, z działek, żeby wrócili, więc...
Panie redaktorze, rzeczywiście z informacji portalu izraelskiego Inet wynika, że rzeczywiście ich źródła sugerują, że temu końcowi kryzysu ma towarzyszyć zacieśniona współpraca Polska-Izrael w dziedzinach ekonomii, zdrowia, energetyki oraz nauki, tak jak pan wspomniał.
No tak, oczywiście, tylko że co to znaczy po zakończeniu? Oni nie zakończą tego konfliktu z tym Holokaustem przecież. Jak mówię, no to obie strony mają jakieś tysiąca, to się nie da, no to trzeba ominąć ten temat, no. Wrócić do niego potem, jakoś w dużo lepszej atmosferze, klimacie, gdy... I mówię, też, żeby się zmienili ludzie trochę. No, muszą się zmienić ludzie, bo przecież ja mam wiele zarzutów pod adresem strony izraelskiej też. Przez ten Yad Vashem, to tam się ścierają różne wpływy. Tam też lewactwo szturmuje przecież. Oni nie są w ogóle zainteresowani w tym, żeby Izrael współpracował z Polską jako jakaś taka, no nie wiem, no jakiś taki zalążek jakiejś zachodniej orientacji, prawda, żeby wzmocnić tą zachodnią, prawicową w tym sensie orientację w Europie. Nie, oni właśnie, nie, oni torpedują te rzeczy, no. Od początku torpedowali, mówię, zbliżenie z Polski jeszcze na innych zasadach, o czym wspomniałem na początku z tym getem warszawskim, prawda, ale
a jaka jest
muszą pozycja? Się zmienić w tym Yad Vashem też ludzie, a jeśli chodzi o Polskę teraz, o te najnowsze sprawy z tym sądem, to nie jest tylko to jest także sprawa tego Muzeum Getta Warszawskiego, które powstaje, zdaje się, jeszcze nie powstało, ale powstaje w Warszawie. To tam przecież sobie ten ekipa Kaczyńskiego sobie wybrała tam na dyrektora takiego lewackiego profesorka Blatmana z Izraela, który jest absolutnie, nie jest człowiekiem narracji syjonistycznej, czyli nie reprezentuje interesów Izraela w ogóle, tych żywotnych, bo on jest za tym, żeby traktować Holokaust jako ogólnoludzką tragedię, nie tragedię Żydów, która doprowadziła do powstania Izraela, czyli to jest, a to jest główna ideologia izraelska, przecież po to oni go wybrali, żeby tam, prawda, podłączyć Polskę pod Holokaust i tak dalej. To jest chamstwo zwykłe, no. Chamstwo i głupota, dokładnie tak samo jak z tym greniuchem całym, no. To trzeba zmienić. No. A w Izraelu trzeba zmienić ludzi w Yad Vashem, to też jest odmienna, druga sprawa.
A jaka jest reakcja, jakie jest stanowisko premiera Benjamina Netanyahu w tej sprawie, właśnie w sprawie normalizacji stosunków Polska-Izrael?
No na pewno jest facet otwarty na te rzeczy, bo wielokrotnie mówił, tylko że się wściekł. Tam potem, jak była ta... Nie wiem, zdaje się, 2 lata temu była ta konferencja w Warszawie, jeszcze pod egidą Trumpa zorganizowana, antyirańska, to oni się tam nie dogadali za kulisowo i potem ten niezbyt mądry minister Katz tam chlapnął tym mleczkiem znowu słynnym, antysemickim mleczkiem, no i zaczęła się, no, ten kołowrót się zaczął toczyć. No ale ja mówię cały czas, że to trzeba właśnie odłączyć się od tego tematu chwilowo i zacząć pracować, no. Ale pracować z dobrą wolą po obu stronach. Inteligentni ludzie, podkreślam, niech się do tego wezmą. Jacyś normalni ludzie, no, młodsze pokolenia też może, no, do cholery, no przecież. Ten naród żydowski tyle lat w Polsce żył, że naprawdę, no, można się dogadać. No, no można się dogadać. No. Tu jest, nie macie historię. Państwo pojęcia nawet, ile tu jest jakichś takich podskórnych wpływów polskich w kulturze izraelskiej i tak dalej. W obyczajowości, w różnych, na wielu płaszczyznach. Można się dogadać.
I vice versa, tych wpływów żydowskich również w kulturze polskiej jest wiele. Rzeczywiście mamy piękną historię wspólną. Pan wspomniał o szczycie bliskowschodnim w Warszawie w 2019 roku. Tam też wszystko wydawało się dążyć do tego, żeby te relacje polsko-izraelskie były lepsze, no ale wypowiedź Izraela Katza o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki, ale również podczas szczytu premier Netanyahu mówił, że Polacy współpracowali z nazistami i nie zna ani jednej osoby, która byłaby pozwana za to oświadczenie. Tutaj premier Mateusz Morawiecki odwołuje swój wyjazd na szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. No później ten szczyt się odbywa, ale już jako takie spotkania bilateralne. Kto jest winny w tym sporze, panie redaktorze? Polska czy Izrael? Czy może lepiej zapytać, czy Grupa Prawa i Sprawiedliwości, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy rząd premiera Netanyahu?
No nie, no oczywiście, że strona izraelska też nie powinna tam za bardzo rozpuszczać buzi, prawda? Bo w dyplomacji jednak trzeba delikatnie postępować. Przede wszystkim, jak mówię, trzeba trzeba mówić o innych sprawach. Trzeba mówić o tym, że i Polska, i Izrael są państwami optującymi za opcją narodowo-religijną, prawda? To są państwa narodowe, że oba te kraje są, prawda, naciskane z zewnątrz przez różne czynniki globalistyczne i tam uniformistyczne w Europie, wiemy jak jest, a Izrael z kolei no, miał przez parę lat komfortową sytuację z Trumpem, ale teraz wrócił Biden i ta szalona jego ekipa, to znowu jest globalizm przecież. Także oba te kraje mają te wspólne pierwiastki, takie bardzo ważne, takie podstawowe. No. Oba kraje chcą być dalej narodowe, prawda? Podtrzymywać tradycje i tak dalej, religia i tak dalej. Inne religie, ale zasada ta sama. Także tu istnieje wiele płaszczyzn porozumienia. To nie musi być cały czas ten cholerny Holokaust, o którym wiadomo, że był tragedią i wiadomo, że jest to skomplikowana sytuacja historyczna, którą trzeba bardzo ostrożnie, powoli i inteligentnie rozpatrywać.
A komu zależy, panie redaktorze, na tym, żeby ta współpraca czy przyjaźń polsko-izraelska nie dochodziła do skutku? No szczególnie jakby pan powiedział nowym, młodym widzom, którzy no nie są ekspertami w tej materii.
No to jest to tu się krzyżują różne aspekty. Komu zależy z grubsza? Na pewno zależy, mówię to troszkę uogólniając, lewactwu, prawda? Lewactwo nie jest na pewno też i na 100% istnieją też wpływy lewactwo jako takie, prawda? A poza tym Rosja i Niemcy. No przecież oni nie są zainteresowani w tym, żeby Polska jakoś wypłynęła rzeczywiście na powierzchnię, żeby stała się krajem naprawdę znaczącym w Unii Europejskiej, zaczęła wywierać wpływ intelektualny także na Brukselę. Także na pewno to, ale ja bym... Główna sprawa to jest jakaś takie podskórne lewactwo, no światowe nazwijmy to umownie, prawda? Które tutaj, ono torpeduje, ono jest wszechobecne wszędzie. Ja nie mam żadnej obsesji na tym punkcie, po prostu stwierdzam fakt. To ten prezydentura Trumpa wykazała dokładnie kim jest w tej chwili główny wróg demokracji zachodniej, a ten sam wróg jest wrogiem jakiegoś takiego na mniejszym dużo planie zbliżenia między Polską i Izraelem. Bo to jest część wielkiej walki światowej, ta orientacja, ta zgnizna, która toczy od środka demokrację zachodnie z globalizmem, z tym całym jakimś tam terrorem tych wielkich koncernów, korporacji i tak dalej, tym całym jakimś tam rządem ogólnoświatowym i tak dalej. To jest wielka walka przecież, która się będzie toczyła dalej. I kadencja Trumpa wykazała, kim są nasi wrogowie. My mamy wspólnych wrogów, moim zdaniem. Polska, Izrael ma wspólnych wrogów. Tymi wrogami jest globalizm, jest uniformizm i te wszystkie rzeczy, ta miałkość tej Brukseli teraz. Ta Bruksela przecież jest wrogiem Izraela, otwartym wrogiem. No, tam ten Borel, jakąś tam nazywał, ten szef dyplomacji unijnej, Borel, tak?
Panie redaktorze, mówimy o Unii Europejskiej.
Nie, no to lewak zaciekły jest przecież. No.
Mówimy o Unii Europejskiej. My również w naszych programach często a propos szczepionek mówiliśmy, no my sobie załatwiliśmy w Unii Europejskiej taką dawkę szczepionek, mamy niedobory, no a Izrael poradził sobie dużo, dużo lepiej, około 10 razy lepiej niż Polska. Jak wy sobie załatwiliście szczepionki na chińskiego wirusa, mówiąc kolokwialnie?
No... Duża zasługa premiera Netanyahu, Bibiego Netanyahu, który przede wszystkim od razu określił tę epidemię, czyli rok temu określił tę epidemię jako straszliwą zarazę typu tych, które miały miejsce w Europie w średniowieczu. Od razu powiedział, wygłosił takie przemówionko, po czym zaczął rozmawiać z firmami farmaceutycznymi, z wszystkimi, łącznie z Rosjanami, ze wszystkimi absolutnie. I nie kłócił się w ogóle potem z tymi przodującymi, czyli z Pfizerem, z Moderną. W ogóle się nie kłócił o kasę. Powiedział, wyłożył taką kasę, jaką tam ci chcieli. Czyli niemało. I zapewnił, uzgodnił z góry, zawarł kontrakty na dostawy tych szczepionek, które zaczęły przylatywać do Izraela. No i mamy w tej chwili nadwyżki nie Pfizera, tylko Moderny i tą Moderną właśnie, która też jest tam ponad, skuteczna ponad 90% jest dobrą szczepioną. I tą szczepionkę teraz Bibi zamierza przełożyć na sukces, na jakieś takie korzyści dyplomatyczne właśnie z tą Jerozolimą. A zależy mu na tym tym bardziej, że on wykorzystuje i ma rację ten aspekt cały przed wyborami, kolejnymi wyborami w Izraelu, tam czwartymi w ciągu 2 lat. 23 marca są te wybory, mają się odbyć. Także i on w tej chwili, i on wygra te wybory. Nie wiem, czy uda mu się sformować potem rząd, bo to są już inne tam układy wewnętrzne, ale wybory wygra, bo tu będą na niego ludzie głosowali, bo są pewni, bo Izraelczycy są pełni uznania w tej chwili dla niego za to, co on zrobił z tymi szczepionkami i w ogóle z całą tą kampanią walki z epidemią. Udało mu się to załatwić. Powtarzam, dogadał się zawczasu, wyczuł, zwietrzył niebezpieczeństwo, jak trzeba, zwierzył, tak, zawczasu. No i dogadał się z kim trzeba, wyłożył kasę i koniec. No. I dlatego mamy te szczepiony. I przy wszystkich trudnościach wewnętrznych w Izraelu, bo mamy tutaj takie zamknięte społeczności, mało zdyscyplinowane, mam na myśli ortodoksów żydowskich, mam na myśli mniejszość niemiecką, chciałem powiedzieć, arabską. Także z tymi wszystkimi trudnościami to jest bardzo, ten kraj po prostu żyje w cieniu ciągłego niebezpieczeństwa. Naród jest przyzwyczajony do pewnych zachowań, że w dobie niebezpieczeństwa jakoś spręża się i działa. Przy wszystkich trudnościach jesteśmy w czołówie i koniec, ale to między innymi należy zawdzięczać właśnie Bibiemu Netanjahu, który się sprawdził jako polityk skuteczny. No.
Panie redaktorze...
Na arenie międzynarodowej w tym przypadku też.
Jest też Benjamin Netanyahu krytykowany za te propozycje przekazywania szczepionek innym krajom, między innymi jego główny kontrkandydat, konkurent w wyborach, napisał na Twitterze Benny Gantz, minister obrony z niebiesko-białych. Fakt, że Netanyahu nieodpowiedzialnie handluje szczepionkami obywateli Izraela, za które zapłacono z ich podatków, pokazuje, że uważa ich, iż rządzi monarchią, a nie państwem. Jak się pan odniesie do tego komentarza Benny Gantza?
Czeski facet jest niepoważny. On się w ogóle nie sprawdził jako polityk, no bo w Izraelu istnieje zjawisko, powiedziałbym, nadprodukcji generałów, no, ze zrozumiałych względów. No, orężem stoi ten kraj, prawda, od dziesięcioleci, więc i generałów jest od groma. I z tych generałowie wychodzą potem... kończą służbę gdzieś tam w wieku 40-50 lat, no i potem muszą coś robić, no to część idzie do polityki. No to jest problem izraelski wewnętrzny, specyficzny. No to jest właśnie jeden przykład. Oni się kompletnie nie sprawdzają przeważnie jako politycy. I ten Benny Gantz tam na fali takiej, ta główna opozycja w Izraelu to jest anti-Bibi, to się nazywa. Tak samo jak w Stanach było anty-Trump, także on tam gada jakieś, no, toporny trep między nami mówiąc, prawda, nic nie powiedziałem. No. Jako polityk kompletnie do niczego. No i gada tam sobie, no, co on może gadać? No, gada przeciwko Netanyahu, no, ale to są ewidentne bzdury i wszyscy to wiedzą. No.
Również minister jego finans...
Właśnie koledzy chcą go wykopać z tego stołka teraz, tych niebiesko-białych, która w ogóle nie wiadomo, czy przekroczy ten próg wyborczy tutaj tam. Nie wiadomo, czy oni w ogóle dojdą do jakiejś, będą mieli jakieś szanse potem w rokowaniach koalicyjnych. No dobra, ale zostawmy. Nie, tutaj atakują teraz Bibiego też za to, że nie szczepi Palestyńczyków. No ale nie wie co, no to Palestyńczycy, którzy strzelają rakietami w naszych cywilów, prawda? Którzy wykorzystują każdą okazję na forum międzynarodowym, żeby delegitymizować Izrael po prostu na Hama. Porównują nas do rasistów, faszystów, hitlerowców, diabli wiedzą kogo, to my ich mamy teraz chołubić, do serduszka tulić, no to Niech poza tym w ramach umowy tego układu z Oslo, oni mają być odpowiedzialni za swoją politykę zdrowotną. To stoi w umowie. Niech ich hołubią Europejczycy, no, za przeproszeniem Bruksela, która ich tak kocha. No. Niech im tam odpali trochę tych szczepioneczek. No. Albo Biden, który ich uwielbia, ci ludzie Bidena, którzy go, ich też do serduszka tulą. No. Proszę bardzo. No.
Panie rektorze,
dlaczego my? Co my z nimi mamy do czynienia? To są nasi wrogowie zajadli.
Bidena, to powiedzmy kilka słów jeszcze. Jak zmieniły się, czy zmieniły się stosunki USA i Izrael właśnie po wygranej Joe Bidena?
No na razie to jest sparyk. Na razie to się tak obskakują delikatnie, jak na ringu bokserskim. No, nie będzie wesoło, nie będzie wesoło, będzie ostro. Cała ta ekipa, na razie chodzi głównie o Iran, bo Palestyńczycy to jest uboczna sprawa w tej chwili zupełnie. Chodzi o to, czy Biden rzeczywiście chce się dogadać, odnowić ten układ atomowy z Iranem, który był idiotyczny. To było bardzo niedobre porozumienie, które ułatwiało Iranowi ekspansję regionalną i także zbrojenia rakietowe, a rakietowe już teraz, a atomowe w tej chwili za 5 lat byłoby. Mógłby się już dorwać do atomu zgodnie z tym poprzednim układem. Także no, chodzi o to, że Biden wszyscy ludzie odpowiedzialni teraz za rokowania z Iranem, to jest dawna ekipa Obamy, czyli ta, która przygotowała ten chybiony układ z 2015 roku.
Wracając.
Także i oni najwyraźniej dążą do tego, no cały ten jakiś takie wstępne zagrywki z Iranem ze strony Waszyngtonu świadczą o tym, że oni nie będą kontynuowali tego twardego podejścia, które reprezentował Trump z sukcesem, bo jeszcze tam z pół roku, rok i ten Iran się załamie ekonomicznie i będzie, znaczy załamałby się ekonomicznie, gdyby ta polityka maksymalnej presji, tak to się nazywało, którą prowadził Trump, była kontynuowana. No ale Biden to przerwał, bo Biden w tej chwili robi wszystko anty-Trump, prawda? Tak jak tutaj anty-Bibi, tam anty-Trump. Wszystko odwrotnie. Wrócił do jakichś międzynarodowych organizacji, z których Trump wystąpił. Jakieś takie zupełnie, już nie chcę tam się rozrabiać w tej chwili, ale to nie wygląda poważnie. A najbardziej jest taka podskórna też obawa w Izraelu, że no to jest starszy facet, niezbyt zdrowy i tak dalej, że on będzie musiał ustąpić i zastąpi go wtedy ta pani wiceprezydent obecna, czyli Kamala Harris, a to jest skrajna lewaczka, wręcz komunistka powiedziałbym. No i tego się obawiamy tutaj, choć o tym głośno nie mówimy, że tak powiem.
Będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać i to dla Państwa relacjonować. Mamy już głosy od Was, Beata HW. Panie redaktorze, bardzo mądre podejście. Chodzi o tą normalizację stosunków Polska-Izrael. Życzyłabym sobie, żeby Pan został ambasadorem w Polsce. Pozdrawiam.
Ja nie zostanę ambasadorem, ja wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że ta ambasada dzisiejsza izraelska jest po prostu do niczego kompletnie. No to pan pastor wspomniał, że tam za łagodnie zareagowali, oni idiotycznie zareagowali zupełnie, to nie jest w ogóle, to jest antyreakcja w ogóle. Ale to świadczy też o tym, bo tak naprawdę Bibi rządzi tym Ministerstwem Spraw Zagranicznych, że to jest na niskim profilu w tej chwili te stosunki Warszawa-Jerozolima się odbywają, no bo tam są jacyś zastępci, szare urzędasy, no do niczego kompletnie, no. I to nie jest nowa sprawa, to od paru lat tak jest przecież, no. Tam zdaje się w ogóle nie ma ambasadora w tej chwili, tam jest chyba pani pełniąca obowiązki, jakaś pani, ja ciągle widzę gdzieś tam na Twitterze mi przemyka jakieś restauracje, jakieś humusy, humusową dyplomację oni prowadzą, przecież no kurde no, przecież to jest niepoważne zupełnie, no. To jest naprawdę niepoważne, no ta cały ten skład ambasady powinien został zmieniony. O ambasadzie polskiej w Izraelu to już tam w ogóle się nie wspomina, bo się w ogóle odłączyłem się od ich komunikatów na social mediach, bo po prostu nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie, naprawdę. Jakieś takie tak zupełnie... Nie, obie te strony powinny wybrać sobie fajnych ambasadorów, normalnie jakichś fajnych ludzi, mówię, fajnych ludzi, skutecznych politycznie, jakoś wizerunkowo, prawda? I żeby, żeby pchać to dalej, tak jak mówię, nie z Holokaustem, Holokaust na potem, zacząć rozmawiać o, o rzeczach praktycznych, no. No, no, będę to powtarzał 1000 razy, no.
Rzeczywiście może ze strony władz polskich czy izraelskich nie ma optymistycznych głosów, ale są głosy od naszych widzów. No i też zachęcamy was do właśnie stawiania na budowanie tych stosunków polsko-izraelskich oddolnie. Ewa Sobiecka. Z Polską jest problem, gdyż rządzący muszą najpierw zapytać o zgodę Brukselę oraz uzyskać pozwolenie z kurii biskupiej. To komentarz w sprawie tej normalizacji stosunków. Jak pan się odniesie?
No, pani ma absolutną rację. No przecież oczywiście, że tak. Ale na przykład Czesi się jakoś wyłamują, prawda? Czyli można tam nie od razu przenosić z tą ambasadą, bo to jest taki klasyczny przykład do Jerozolimy. Nie mówię, żeby od razu, jak się nazywa ten polski ambasador, Magierowski zdaje się, tak? Teraz ten były dziennikarz, żeby go od razu przetransferować do Świętego Miasta, ale na przykład jakieś biuro tam ambasady można by otworzyć, tak jak Czesi, tak jak Węgrzy. I teraz będzie, teraz jeszcze już właściwie Netanjahu zapowiedział tak troszkę nieoficjalnie, że jeszcze przed wyborami jeszcze będą niespodzianki z tymi przenosinami, przeskakiwaniem ambasad, czy tam biur ambasadzkich do Jerozolimy z kilku państw. No bo to jest jego broń przedwyborcza. Także no na 100% można by coś załatwić. No wiesz, no tam, wiecie państwo, no. Te rzeczy są do załatwienia. To niekoniecznie musi się odbywać pod jakimś tam wielkim sztandarem z czerwonymi tam chodniczkami, dywanami i tak dalej. Delikatnie się załatwia się sprawy. No, jeżeli ten Urban tam na Węgrzech już zaaplikował swoim nieszczęsnym rodakom chińskie szczepionki i rosyjskie, wbrew Unii Europejskiej, prawda, no to znaczy, że można coś załatwiać, jakoś tych Węgier nie wyrzucają z tej Unii, prawda?
No, Polska no jakoś troszeczkę nie może sobie załatwić. Polska rzeczywiście czeka na Unię Europejską, no i tutaj tym się różni Izrael, państwo niezależne, no i Polska, która jest zależna od Unii. I ta sprawa szczepionek pokazała, jak to wygląda. Hubal, nasz widz, pyta, czy Polska oprócz ambasady może się dogadać w sprawach militarnych lub energetycznych z Izraelem?
Podejrzewam, że tak. No, jeśli chodzi o czynniki wojskowe, to podejrzewam, że najszybciej by się dogadali, bo to jest mentalność taka, która się, jeżeli chce się dogadać, to się fajnie dogadują. Chłopaki się dogadują, no. Ale to już pozostało, to żartobliwie mówię. No, są technologie, które na pewno by się polskiemu wojsku przydały, prawda, które w Izraelu są bardzo szybko rozwijane, to jest czołówka światowa absolutna. Mówię o tych najnowszych tam, prawda, drony, elektronika, te wszystkie tam sprawy, także związane z kosmosem. Dobra, za daleko odfruwamy. Energetycznie na pewno, bo Izrael teraz będzie rozbudowywał w najbliższych latach potężnie zupełnie powiązania energetyczne w ogóle z Europą. Na początku z południową Europą, bo odkryli tu w ostatnich latach potężne złoża gazu pod dnem morskim i będą budowane, ma być zbudowany gazociąg. Już są tam umowy przez Cypr, Grecję, jeżeli Turcja się ucywilizuje, to także gdzieś tam będzie odnoga przez Turcję, na Bałkany to wszystko będzie szło. Chodzi o to, żeby Europa mogła zaopatrywać się w gaz także z punktu widzenia europejskiego, mówię, niezależnie od Rosji, to także Polski by było, prawda? Żeby tam jakieś te odnogi gazu i tak dalej, bo to są potężne złoża pod dnem morskim. Jakoś tam Allah się nad nami ulitował w końcu. Nie tylko Arabom przydzielił naftę, także gazu trochę nam.
No a w Polsce mamy budować
także interes na pewno, interesy na pewno by kwitły.
Współpraca się przyda. Panie redaktorze, Netanjahu chce całkowitego otwarcia już w kwietniu. Jak się pan do tego odniesie? Czy to jest możliwe? Premier Izraela chce, by do końca marca zaszczepili się wszyscy powyżej 16 roku życia. Czy to jest możliwe?
Znaczy, ja podejrzewam, że to może być trochę hasełko przedwyborcze. Bo jak mówię, on ma na karku wybory, także, no, a jest mistrzem w tych sprawach, tak, prawda, tej takiej propagandy wyborczej. Po prostu zdolny jest do tych rzeczy, prawda? I podejrzewam, że to jest tak troszkę jednak takie hasełko, ale rzeczywiście, no, powiedział wczoraj, że być może chce doprowadzić do tego, żeby w kwietniu otworzyła się całkiem gospodarka. To oczywiście zależy wszystko od tej słynnej, jak to się nazywa tam, stadnej odporności, ładnie się nazywa, prawda? W takim tempie szczepionkowym, jeżeli młodzież, tak jak on powiedział, już dzieciaki od 12 roku życia mają być od kwietnia szczepione, tak on teraz zapowiada. Powtarzam, z lekkim zastrzeżeniem przedwyborczym mówię, trzeba uważać z tym. Jeżeli dadzą radę, no to czemu nie? No czemu nie? Na pewno to jest niesamowicie ważna rzecz, żeby otworzyć. Nie muszę chyba tłumaczyć. No, otwarcie gospodarcze to po prostu to się przekłada na wszystkie dziedziny życia. No. Łącznie z mentalnością. Ludzie są przecież nieszczęśliwi. Ludzie są nieszczęśliwi z powodu tych lockdownów ciągłych. Trzeba to przełamać tą jakąś tą straszną pasę. No i możliwe, że da radę. No nie wiem, ja głowy za to nie dam, no ale uciąć się nie dam, ale to jest możliwe, bo rzeczywiście Izrael w tej chwili prowadzi w tej walce z tą zarazą. No. Możliwe, że tak.
Mamy informację a propos gitar, czyli wpłat 730, także ta liczba się podnosi. Dziękujemy serdecznie i czekamy na więcej. A teraz lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączyk we wczorajszym programie mówiła: to, co robi rząd Prawo i Sprawiedliwości, to tragedia, a nie strategia. I wracamy za chwilę.
Dzisiaj o 15:00 kolejna konferencja ministra Niedzielskiego. Czy myślisz, że wprowadzenie kolejnych restrykcji ma w ogóle sens w obecnej sytuacji?
Uważam, że absolutnie nie ma. To nie jest żadna forma walki z COVID. Tak naprawdę to takie falowanie, że poluzowanie na 2 tygodnie, za 2 tygodnie zamykanie, znowu otwieranie, znowu zamykanie, to jest raz, wykańcza ludzi psychicznie, nie daje żadnej strategii myślenia w ogóle, jak wyjść z COVID. To jest wywieszenie białej flagi, to jest tragedia, nie strategia. To, co zepsuł, mówiąc delikatnie, minister Niedzielski, to jest to, co zrobił jeszcze na jesieni, czyli wycofał się ze strategicznego testowania. Nie ma testowania dużych grup ludności. Była jakaś próba przed otwarciem klas 1-3, gdzie zbadano zdrowych nauczycieli, którzy myśleli, że są zdrowi, i okazało się, że 2% z nich było w fazie COVID, także generalnie gdyby oni poszli do szkół, to pozarażaliby kolejne osoby. Czyli nie mamy strategicznego testowania i to niestety jest wina pełna ministra Niedzielskiego.
Polecamy całość programu z dnia wczorajszego. Doktor Bodnar był gościem telewizji Idź Pod Prąd. Panie redaktorze, podsumowując, co by pan zrobił? Jakie by były pana pierwsze decyzje, gdyby miał pan wpływ na normalizację rzeczywistą stosunków Polska-Izrael? Był pan ministrem spraw zagranicznych bądź premierem Izraela ze strony właśnie izraelskiej. Pierwsze decyzje.
Poprosiłbym o odwołanie tego Blatmana z tego muzeum powstającego getta warszawskiego, to raz. O tym facecie z Wrocławia bym zapomniał już, bo już i tak jest utrącony, jak rozumiem, prawda? To tak na począteczek, prawda? Potem bym wysłał jakąś taką... Potem bym zmienił mianował jakichś normalnych ambasadorów po obu stronach, bo to jest bardzo ważne. Zaczęli występować gdzieś w mediach miejscowych, żeby nie dawać monopolu jakimś idiotom dziennikarskim czy tam innym, które po obu stronach, tutaj w tej chwili o Polsce w Izraelu nie mówią, ale o Izraelu w Polsce, tam widziałem jakieś migawki, tam Żakowski, ten drugi, tam to w ogóle to niepoważne towarzystwo jest w ogóle. To nie wolno się ogniskować na tych sprawach w ogóle, tych wszystkich holokaustowych. Trzeba właśnie, potem bym zrobił jakieś sobie, urządziłbym jakieś, znalazłbym jakąś wspólną rocznicę, no nie wiem, w tej chwili tam nie trudno mi, trzeba coś by znaleźć fajnego, jakąś wspólną roczniczkę, prawda, bankiecik, prawda, na wysokim szczeblu i zacząłbym gadać a jeszcze przedtem może Izrael rzeczywiście by coś, jakieś tam rady w Izraelu zasięgnąć, można by, strona polska mogłaby zasięgnąć, jak z tym COVID-em sobie radzić, prawda, jakieś szczepioneczki z Izraela by pofrunęły, prawda, jakiś samolocik lotu by tu był, jakiś wylądował, prawda, wziąłby jakieś szczepioneczki, prawda, Moderny czy tam innej, no i tam powolutku by się ta atmosferka zaczęła rozluźniać, no i potem zaczęlibyśmy rozmawiać na poważne tematy. Ja bym tak zaczął, no, ale niestety, no, w życiu tak właśnie jest, no. A w życiu między narodami też, no. No ja wiem, że to brzmi infantylnie i tak troszkę luzacko, prawda, ale to nie o to chodzi, tak trzeba załatwiać sprawy. I tak Bibi załatwił te szczepionki, bo myślicie państwo, że jak on to załatwił? Se zadzwonił do prezesa tego Pfizera. Okazało się, że ten prezes to jest Żyd pochodzenia, Amerykanin z korzeniami żydowskimi, ale gdzieś tam z Libanu. I się natychmiast jakoś tam zaczęli dogadywać tego, no i się dogadał. No. No to Polak z Żydem też się może dogadać. Z Izraelczykiem, podkreślam, bo tam z Żydami z diaspory to różnie bywa. Z Izraelem się można dogadać.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz i myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. I mam nadzieję, że dotrze do rządu polskiego. My wyślemy również do Jarosława Kaczyńskiego te pomysły pana redaktora i mam nadzieję, że dotrze.
Z całą sympatią do Tel Awiwu, do was wszystkich.
Dziękujemy serdecznie. Był z nami Eli Barbur, szef Tel Awiw Online.
Dzięki bardzo.
Dziękujemy i do zobaczenia. A ja przejdę już do ogłoszeń, drodzy państwo. Ramówka na dziś 18, dogrywka Idź Pod Prąd, 19, serwis informacyjny, a później 20:30 Studium Ewangelii Jana. Bardzo serdecznie zachęcam do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Mamy już gitar 730, czy jest jakaś zmiana? Mam nadzieję, że zaraz dostanę informacje. Jeśli nie, no to podamy te informacje o godzinie 18 w dogrywce. Wesprzeć nas możecie na idźpodprąd.pl/wsparcie, również przez PayPal, DotPay, na kilka sposobów. I tak jak mówiłam, brakuje na razie 270 gitar, czyli wpłat do 1000 wpłat w miesiącu lutym, a te 1000 gitar to jest akcja pastora Pawła Chojeckiego, w którego imieniu dziękuję za wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Po programie, drodzy państwo, pokażemy wam animację, którą już niektórzy znają, gdyż ona ma już kilka lat. Jest to animacja dotycząca polsko-izraelskich, polsko-żydowskich stosunków i przyjaźni na przestrzeni lat. Tego nie wiedziałeś o naszych stosunkach. I jeszcze po programie pokażemy pomysł dziś pastora Chojeckiego. Kto wymyślił przekładnię zębatą? A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Na idźpodprąd.pl polecamy artykuły Mistrz Świata. Wszystko zawdzięczam mojemu zbawieniu, Jezusowi. Bokser Tyson Fury o pokonaniu depresji. Tekst autorstwa Michała Kalinowskiego z redakcji sportowej. Polecamy właśnie redakcję sportową. Newsy na koniec serwisu. To nowość w Idź Pod Prąd. A następny artykuł. Niech profesor Simon udowodni mi, że amantadyna nie działa na koronawirusa. Doktor Bodnar w Idź Pod Prąd. Czekamy na was dzisiaj o 19 i 20:30, a ja już się żegnam i dziękuję wszystkim za wsparcie. Eunika Chojecka. Do zobaczenia.
Poles and Jews have shared over 1,000 years of history. The first description of the Polish state was made by Ibrahim ibn Jakub, a Jewish merchant from Tortosa. The first mentions of Jews living in Poland come from the 11th century. They came to Poland to protect themselves from pogroms, which were organized in Western Europe by participants of the Crusades. In the 12th century, Jews exiled from Kievan Rus began to flow into Poland. The King of Poland, Casimir the Great, is recognized as the protector of the Jews. During his time in the 14th century, the Kingdom of Poland became a safe haven for Jews exiled from all over Europe, namely Germany, England, France, and Hungary. Before the Catholic Reformation in the 17th century, Poland was one of the most tolerant countries on earth. It was home to one of the greatest Jewish communities in the world. That's why people called Poland a paradise for Jews, Latin Paradisus Judaeorum. The 16th century Polish rabbi Moses Isserles said, "Had not the Lord left us this land as refuge, the fate of Israel would have been indeed unbearable." In the 16th century, Jews expelled from Spain, Portugal, Germany, Austria, and the Czech Republic found refuge here. About 80% of all Jews living in the world lived on Polish soil. It was the main center of their culture and arts. At the end of the 18th century, Russia, Prussia, and Austria partitioned Poland, and our country disappeared from the map for 123 years. The free partitioning powers, and especially the Russians, forced Jews to relocate to Poland. We regained our independence in 1918, and by that time, Poland was inhabited by over 3 million Jews. It was one of the largest diasporas in the world. On September the 1st, 1939, Poland was attacked by Nazi Germany. On September the 17th of that same year, it was attacked by communist Russia. Abandoned by allied England and France, the Polish army fighting alone was defeated by two invaders working in concert. Just before the attack on Poland, on August the 23rd, 1939, Germany and Russia signed the Molotov-Ribbentrop Pact concerning the partition of Polish lands. After a joint invasion by Germany and Russia, Poland was divided into two parts. On September the 23rd, 1939, a joint German-Russian parade took place in then Polish Brześć, celebrating the victory over Poland. On September the 28th, 1939, a treaty on borders and friendship of the Third Reich USSR was signed in Moscow. In September of 1939, both the Wehrmacht and the Red Army committed many crimes against prisoners of war and civilians. The murder, torture, and deportation of Poles were constant elements of the occupation policy of both totalitarian states. In 1940, the Russians brutally murdered at least 22,000 Polish officers, policemen, teachers, politicians, and other members of the nation's elite who had been captured. Some of those murdered on the basis of Stalin's decision of March the 5th, 1940, were found in 1943 in the Katyn Forest. A significant number of those murdered were of Jewish nationality. It wasn't until 1993 that Russian President Boris Yeltsin apologized for this crime. During World War II, Poles created the largest resistance movement in the world, the Home Army, which numbered up to 400,000 members in its best time. In other German-occupied countries, SS troops collaborating with Germany were established, but not in Poland. There also wasn't any collaboration between Poland's government and Germany. The Israeli War Crimes Commission estimates that less than 0.1% of ethnic Poles collaborated with Germany during World War II. Nazi Germany began the liquidation of the Jewish people in occupied Poland, despite the fact that Poland was the only country in which the death penalty for helping Jews was imposed by the Germans. It was here that Żegota, the only secret organization in the world aiding Jews, was created by the Polish underground state. Poles saved more Jews than any other nation in the world. We saved between 100 and 150,000 Jews. Furthermore, 1 million Poles were involved in helping Jews, among those who have been awarded the Medal Righteous Among the Nations. Poles are the most numerous. During World War II, the Germans killed about 6 million Poles, including 3 million Jews who were Polish citizens. About 20% of the Polish population was killed. Germans killed over 90% of Polish Jews. Overall, Poland suffered the largest human and material losses in World War II. As for Russia's crimes against the Polish nation, between 1939 and 1952, 1,800,000 Polish citizens fell victim to Joseph Stalin's communist repressions. Most of them were deported somewhere in the Soviet Union, of which 150,000 lost their lives. After World War II, Poland was under Russian occupation. The Russian army left Poland only in 1993. To this day, we have not received due war reparations either from Germany or Russia. Arthur Bliss Lane, the first US ambassador to communist Poland, was an eyewitness to the deceitful and totalitarian nature of the Russian occupation of Poland. He concludes his recollections of his mission to Warsaw with the following words. The responsibility of preventing a communist seizure of Italy, France, or any other country, and of restoring freedom to Poland and to other nations, rests on the people of the United States and of all other democracies.
Dzisiaj mam gratkę dla mechaników, wszystkich, którzy się zajmują samochodami i wszystkimi innymi maszynami i tak dalej, no bo jednym z takich klasycznych rozwiązań w każdym samochodzie jest tak zwana skrzynia biegów. Wiele kół zębatych, różnych, także stożkowych, takich, śmakich i owakich, no ale ogólnie mają takie zęby, odpowiednio zresztą, bardzo pieczołowicie, w różnej obróbce przygotowane, żeby one tam długo służyły i dobrze się zazębiały, tracąc jak najmniej przekazywanej mocy. W każdym razie, w każdym tych klasycznych samochodach była zawsze skrzynia biegów, właśnie gdzie przekładnie zębate były główną częścią. No i wszyscy do tej pory myśleli, że przekładnia zębata no to jest wytwór człowieka. Jakiś inżynier, jakiś tam może starożytny i tak dalej zrobił takie najpierw wstępne koła te zazębiające się, żeby przekazywać moc z jednego wału na drugi, a potem no, zrobiono już takie fajniuśkie te przekładnie nowoczesne. No ale że ogólnie kółko zębate wymyślił człowiek. No i ząg. Nie człowiek. Oto taki owad skaczący, nazywa się Isus po łacinie, ma właśnie w nogach taką oto zębatkę. Przekładnie zębatą. Dokładnie, bo tu widzimy dwa koła zębate, przynajmniej ich elementy, wycinki. Czyli mamy przekładnie, nie tylko jedno koło zębate, ale całą przekładnie. Nie? Dwa koła zębate. I teraz tu zobaczcie, jeśli widzimy w samochodzie, wszędzie wszyscy mówią, no ludzie wymyślili koło zębate. A kiedy znajdujemy to w przyrodzie? Z przypadku powstało, tak mówią ewolucjoniści. No dobra, zgódźmy się, że z przypadku koło zębate mogło powstać. Ale tu nie mamy koła zębatego. Tu mamy dwa koła zębate. I one, żeby zadziałała przekładnia, musiały dwa jednocześnie powstać. Noż to wierzcie dalej w ewolucjonistyczne kucypały.
Piątego lutego 1831 roku odbyła się największa bitwa powstania listopadowego, bitwa o Olszynkę Grochowską. Po wcześniejszych bitwach pod Stoczkiem, Dobrem i Wawrem wojska polskie skoncentrowały się na przedpolach Warszawy. Pierwszy atak na Olszynkę Grochowską Rosjanie przeprowadzili 20 lutego. Został on odparty i feldmarszałek Dybicz postanowił zaczekać na podejście korpusu generała Iwana Szachowskiego. W walkach 25 lutego uczestniczyło 44 tysiące polskich żołnierzy i 60 tysięcy rosyjskich. Formalnie naczelnym wodzem był książę Michał Radziwiłł, ale faktycznie pod Grochowem dowodził Józef Chłopicki. Trzy pierwsze ataki rosyjskie Polacy bez kłopotu odparli. Przy czwartym szturmie Rosjanie przełamali polską linię, ale Chłopicki poprowadził kontratak i Rosjanie znów zostali odrzuceni. Podczas kolejnego ataku Rosjanie znów wtargnęli do Olszynki Grochowskiej. Chłopicki organizował kolejny kontratak, ale generałowie Łubieński i Krukowiecki odmówili wykonania jego rozkazów i zażądali zatwierdzenia ich przez Radziwiłła. Chłopicki odjechał, by uzyskać to zatwierdzenie. Kiedy wrócił, został ranny i przekazał dowództwo generałowi Skrzyneckiemu. Natomiast książę Radziwiłł wyznaczył na dowódcę generała Szembeka. Wobec pogłębiającego się chaosu Skrzynecki wydał rozkaz wycofania się na Pragę. Rosyjska kawaleria rozpoczęła szarże na cofających się Polaków, ale została ostrzelana rakietami przez baterię kapitana Skalskiego. Rosyjskie konie się spłoszyły, a szarża 2. i 5. pułku ułanów rozbiła rosyjską kawalerię. Wojska polskie wycofały się na Pragę, a marszałek Dybicz wobec bardzo ciężkich strat poniesionych w tej bitwie zrezygnował z próby zajęcia Warszawy.